Niniejszy materiał stanowi głęboką analizę egzystencjalizmu jako filozofii antyredukcji, która w obliczu współczesnych zagrożeń staje się narzędziem obrony ludzkiej podmiotowości. Opierając się na myśli Franza Kanona, Simone de Beauvoir oraz Alberta Camusa, dowodzimy, że człowiek jest nieustannie poddawany próbom sprowadzenia go do roli przedmiotu. Dzieje się to poprzez rasistowskie spojrzenie kolonialne, patriarchalne mity, a dziś także przez nowoczesne algorytmy i kulturę produktywności. Główna teza zakłada, że prawdziwa godność nie wynika z braku uwarunkowań, lecz z odwagi odrzucenia wszelkich gotowych opisów i etykiet, które mają zastąpić naszą wolność. Poprzez konfrontację z absurdem świata i bolesnym procesem odrzucania tzw. złej wiary, jednostka może przejść drogę od alienacji do autentyczności. Kluczowym wnioskiem jest uznanie, że wolność nie jest prywatnym przywilejem, lecz relacyjną odpowiedzialnością. Prawdziwe wyzwolenie następuje dopiero wtedy, gdy solidarność z drugim człowiekiem staje się barierą chroniącą przed systemową dehumanizacją i kłamstwem. Franz Fanon wprowadza do egzystencjalizmu doświadczenie, którego nie da się opisać z pozycji uniwersalizmu. Wykazuje on, że kolonializm i rasizm wpisują przemoc w samo ciało. Człowiek czarnoskóry zostaje zatrzymany w spojrzeniu, skurczony do skóry i obciążony stereotypem, którego nie stworzył. Rasizm to system percepcji i instytucji, które produkują człowieka jako rasę, zanim ten zdąży przemówić jako osoba. Fanon ukazuje moment, w którym rasistowskie spojrzenie niszczy przezroczystość ciała, a skóra staje się ekranem dla cudzych fantazmatów. To przemoc ontologiczna. Człowiek zostaje nadokreślony z zewnątrz, stając się niewolnikiem własnego wyglądu. Fanon zauważa, że w świecie kolonialnym uprzedmiotowienie nie jest przypadkowe, lecz historycznie zorganizowane. Białe spojrzenie patrzy przez archiwum imperium. To psychopatologia, choroba białej wyobraźni, która projektuje na inny lęk i chaos. Rasizm pełni tu funkcję psychiczną. Nienawiść zostaje nazwana wiedzą. Fanon krytykuje klasyczną psychoanalizę. Zarzuca jej, że kategorie wyprowadzone z doświadczenia białej Europy nie wyjaśniają kondycji człowieka czarnego. To żądanie, by psychologia przestała udawać, że europejskie doświadczenie wyczerpuje definicję człowieczeństwa. Najdoskonalsza władza wprowadza własnego strażnika do cudzej świadomości. Sprawia, że skolonizowany widzi siebie oczami kolonizatora. Prowadzi to do pęknięcia ego i nekrofobii, nienawiści do własnej czarności. To uniwersalne narzędzie dominacji, gdzie podporządkowani przejmują pogardę panów, internalizując normy tych, którzy nimi gardzą. Władza staje się skuteczna, gdy człowiek zaczyna mówić głosem pana do samego siebie. Fanon ukazuje tu pułapkę tożsamościową. Ruch Negritud próbował odzyskać dumę poprzez afirmację czarności w opozycji do zachodniego racjonalizmu. Jednak samo odwrócenie znaku z hańby na wartość nie zawsze niszczy więzienie kategorii. Fanon uczy czujności. Nie wolno nakazywać uciskanym, by zbyt szybko przekroczyli tożsamość, bo to żądanie rozbrojenia buntu. Ale nie wolno też zatrzymać się w tożsamości jako ostatecznej prawdzie, ponieważ celem jest wyjście z logiki klatek. Analiza rasizmu jest u Kanona zarazem analizą języka. Kolonializm narzuca mowę i normy inteligencji. Człowiek skolonizowany może próbować wybielić się poprzez język, jednak im bardziej stara się wejść w ten wzorzec, tym boleśniej odkrywa, że skóra pozostaje znakiem nieodwołalnym. W obu przypadkach inny gra w grę, której reguły napisano przeciwko niemu. Fanon idzie dalej. Kolonializm nie tylko wyklucza, ale estetyzuje to wykluczenie. Zachodni obserwator zachwyca się egzotyką biedy, traktując cudze cierpienie jako element krajobrazu. To zamiana krzywdy w obraz, a obrazu w przyjemność. Globalny obieg treści wciąż zmienia cierpienie w content. Czy obraz przywraca człowiekowi realność, czy zamienia go w przedmiot moralnej konsumpcji? Rasizm deformuje obie strony. Skolonizowany traci podmiotowość. Kolonizator zaś musi fałszować rzeczywistość, by utrzymać obraz własnej wyższości. Wolność u Kanona to walka o odzyskanie świata, ciała i spojrzenia. Celem jest bycie człowiekiem bezrasowego cudzysłowu. Fanon pozwala inaczej spojrzeć na spory o migrację. Migrant częściej staje się falą lub zagrożeniem. To mechanizm uprzedmiotowienia. Człowiek znika pod kategorią. Gdy kategoria mówi za człowieka, polityka może z nim zrobić niemal wszystko. Dominujący podmiot kreuje siebie jako uniwersalnego człowieka, podczas gdy podporządkowany zostaje sprowadzony do szczególnego przypadku natury. To elegancko zorganizowana kradzież uniwersalności. Przywilej polega na tym, że można być sobą bez ciągłego wyjaśniania, dlaczego ciało lub akcent nie są aktem oskarżenia. Wyzwolenie wymaga zmiany instytucji, języka i pamięci, aby skóra przestała być wyrokiem, a stała się znów częścią żywego człowieka. De Beauvoir wskazywało, że kobieta zostaje społecznie uczyniona innym. Fanon dowodził natomiast, że człowiek skolonizowany, uwięziony w cudzym spojrzeniu, musi walczyć o odzyskanie samego sposobu bycia w świecie. W tej opowieści pojawia się Albert Camus, myśliciel osobny, który stanowczo odrzucał etykietę egzystencjalisty. Podczas gdy Sartre buduje ontologię wolności, Camus zaczyna od doświadczenia bardziej elementarnego, od absurdu. Absurd rodzi się z konfrontacji między ludzkim głodem sensu a obojętnością świata, który nie tyle odpowiada nie, ile nie odpowiada w ogóle. To moment, w którym codzienność pęka i odkrywamy, że żadna z naszych czynności nie ma metafizycznej gwarancji. Dla Camusa absurd jest punktem wyjścia, a nie mieszkaniem docelowym. Pyta on wprost, czy skoro świat milczy, życie jest warte przeżycia? To pytanie staje się fundamentem jego etyki. Absurd prowadzi do buntu, który nie jest kaprysem, lecz aktem odmowy wobec tego, co poniża człowieka. Buntownik mówi jednocześnie nie przemocy i kłamstwu oraz tak ludzkiej godności. Camus odcina się od nihilizmu. Twierdzi, że skoro nie ma sensu nadanego z góry, tym bardziej nie wolno usprawiedliwiać zbrodni żadnym absolutem. To etyka miary, ostrzeżenie przed ideologiami, które kochają ludzkość w teorii, a w praktyce łamią konkretne ludzkie kości. Wiek totalitaryzmów udowodnił, że zbrodnia rzadko przyznaje się do bycia zbrodnią. Maskuje się jako konieczność dziejowa, bezpieczeństwo lub racja stanu. Camus pozostaje podejrzliwy wobec absolutów, które każą nam przestać dostrzegać twarz ofiary. Bunt musi znać granice, inaczej staje się rewolucją pożerającą własne dzieci. Przemoc wobec jednostki uderza w całą tkankę ludzkiej solidarności. Nasza wspólnota nie wynika z harmonii, lecz ze wspólnej bezbronności wobec absurdu i śmierci. Dziś świat segreguje cierpienie na nasze i ich. Jeśli język dzieli ból według politycznej użyteczności, mur sur rue, trzeba sprawdzić, gdzie schowano człowieka. Camus kładzie ogromny nacisk na szczerość i wolność. Wierzy, że z niewolnikami nie da się autentycznie komunikować, bo prawdziwy dialog wymaga podmiotowości. Tam, gdzie panuje strach lub przymus, rozmowa staje się teatrem. Szczerość ma tu wymiar polityczny. Kłamstwo społeczne niszczy wspólny świat. Dla Camusa kłamstwo nie jest skrótem do prawdy, lecz pierwszym betonem pod więzienie. Ta postawa dotyczy również sztuki. Forma jest sprawdzianem uczciwości. Jeśli tekst mówi o wolności językiem propagandy, zdradza swój temat. Najtrudniejszym aktem buntu jest odmowa uczestnictwa w zbiorowym kłamstwie własnego obozu. Bunt jest konieczny, ale musi zawsze pamiętać, dlaczego w ogóle się zaczął. Jeśli bunt zaczął się od odmowy poniżenia człowieka, nie może on usprawiedliwiać poniżania innych. To Camusowska etyka granicy. Nie wszystko wolno nawet w słusznej sprawie, bo sprawa, która pozwala na wszystko, przestaje być słuszna i staje się bożkiem. Camus ostrzegał, że człowiek najłatwiej zdradza swoje zasady, gdy wierzy, że broni ich przed potworem. Bo potwór na zewnątrz bardzo wygodnie zasłania potworka w lustrze. Bunt wymaga oporu, ale i dyscypliny moralnej. To droga trudniejsza niż fanatyzm. Miara wymaga myślenia. Myślenie bywa mniej widowiskowe niż transparent, za to rzadziej kończy z krwią na rękach. Każda filozofia wyzwolenia musi uważać, by nie zamienić człowieka w narzędzie teorii. Camus mówi jasno, nie wolno robić księgowości na cudzym bólu. Syzyf zwycięża absurdu przez świadomość. To teza, że człowiek może ocalić wolność w samej świadomości własnego losu. Świadomość nie usuwa ciężaru, ale odbiera mu ostatnie słowo. Camus nie obiecuje głębokiego sensu. Radzi raczej, nie zaczynaj od kłamstwa. Zobacz absurd, a potem zapytaj, gdzie możliwy jest bunt i komu nie wolno pozwolić cierpieć w samotności. To nadzieja bez narkozy. W tym duchu powinny działać instytucje. Ich zadaniem jest ograniczanie cierpienia, a nie obiecywanie raju. Każdy system, który zbyt łatwo księguje krzywdę jednostki, wymaga buntu. Camus to filozof buntu bez fanatyzmu. Dowodzi, że ideologia może ukraść buntowi jego moralny sens i zamienić człowieka w rzecz. Egzystencjalizm nie skończył się w powojennym Paryżu. Zmienił jedynie kostium. Dziś powraca w pytaniach o algorytmiczną tożsamość i presję autentyczności. Dawniej definiowaliśmy siebie wobec Boga lub wojny, dziś robimy to w obliczu ekonomii uwagi i kryzysu klimatycznego. Głównym przeciwnikiem pozostaje nieautentyczność. Współczesny człowiek słyszy raczej bądź sobą, ale w sposób mierzalny i produktywny. Dawniej presja była nakazem dostosowania, dziś jest nakazem indywidualizacji. Jaźń stała się projektem zarządzanym przez cudze wskaźniki. Optymalizujemy sen, ciało i emocje. Współczesna zła wiara polega dziś na ukrywaniu się za językiem wyboru. Słyszymy, że wybraliśmy elastyczność, choć w rzeczywistości oznacza ona jedynie dyspozycyjność wobec cudzych zleceń. Pytanie brzmi, czy wolen profesjonalista jest wolny, czy tylko elegancko opisuje zależność. Problem pojawia się wtedy, gdy język wolności maskuje asymetrię władzy. Praca platformowa to doskonały przykład. Człowiek formalnie pozostaje niezależny, lecz w praktyce jego możliwości filtruje algorytm. Wolność zostaje tu przetłumaczona na samotne ponoszenie kosztów. Współczesny człowiek nie potrzebuje już zewnętrznego nadzorcy, ponieważ nosi go w sobie. Sam siebie ocenia i optymalizuje. Nowy pan mówi głosem aplikacji do planowania dnia oraz wewnętrznego lęku. System wymaga od nas autentyczności. Tymczasem w egzystencjalizmie nie jest ona stylem, lecz dramatycznym stosunkiem do własnej wolności i odpowiedzialności. Człowiek może mówić bardzo naturalnie, kłamiąc całym swoim życiem. Współczesna zła wiara ma również wymiar polityczny. Obywatel otrzymuje pakiet poglądów wraz z gotowym językiem pogardy wobec przeciwnika. Egzystencjalizm mówi jedynie, nie pozwól, by wspólnota zastąpiła twoje sumienie. Współczesny kryzys sensu różni się od klasycznego nihilizmu. Dziś problemem nie jest brak nadrzędnego celu, lecz nadmiar znaczeń krótkotrwałych, stylów życia, terapii i mikroideologii. Człowiek nie spogląda w pustkę, lecz tonie w ofertach. W tym kontekście myśl Camusa staje się aktualna. Absurd to etap, a nie ślepy zaułek. Współczesne wypalenie wynika z rozproszenia energii w tysiącu nieistotnych kanałów. Odpowiedzią jest bunt i solidarność, która nie jest dekoracją. Heideggerowskie się w epoce cyfrowej dyktuje nam, jak mamy wyglądać i mówić. To triumf standaryzowanej wyjątkowości. Ciało zaś stało się projektem publicznym, podlegającym nieustannej optymalizacji i wizualizacji. Pytania Kanona o ciało pod cudzym spojrzeniem i refleksje de Beauvoir powracają dziś w technologicznej scenerii. Kluczowy staje się problem prawdy. Nadmiar informacji sprawia, że człowiek szuka jedynie tego, co pasuje do jego emocji lub interesu. To nowa forma złej wiary. Rezygnacja z relacji z prawdą. Współczesny egzystencjalizm musi zmierzyć się ze sztuczną inteligencją. Gdy algorytmy filtrują informacje, człowiek twierdzi, że to system zdecydował. Nowa zła wiara będzie technokratyczna. Człowiek schowa decyzję za aparatem obliczeniowym, nazywając to neutralnością. Kto zaprojektował system i kto ponosi koszt błędu? Klasyfikacja nigdy nie jest niewinna, gdy wpływa na życie człowieka. W epoce sztucznej inteligencji pytanie brzmi, kto ma prawo mnie opisać i jakie niesie to konsekwencje? Współczesny człowiek doświadcza trwogi systemowej, poczucia, że świat stał się zbyt złożony, by jednostka mogła go moralnie ogarnąć. Jednak trudność rozeznania nie zwalnia z obowiązku próby. Współczesny egzystencjalizm powinien być filozofią odpowiedzialnej niezgody na redukcję człowieka do danych. To sprzeciw wobec instytucji, które posługują się językiem dobra wspólnego, a działają jak maszyny neutralizacji odpowiedzialności. Przyjmijmy kryterium podejrzliwości. Zawsze pytaj, czy dana forma życia powiększa czy pomniejsza człowieka jako wolność. Współczesny egzystencjalizm prowadzi ku solidarności. Autentyczność nie polega na byciu samotnym bohaterem, lecz na uznaniu cudzej wolności i zrozumieniu, że nasza sprawczość jest spleciona z warunkami społecznymi. To podejście poddaje rewizji kulturę sukcesu. Nie każda kariera jest projektem autentycznym. Egzystencjalizm to filozofia człowieka bez alibi. Wolność nie oznacza wszechmocy, lecz szukanie odpowiedzi w danej sytuacji. Autentyczność to świadomość, że pełniona przez nas rola nie jest całą prawdą o nas samych. Solidarność to rozpoznanie, że cudze uprzedmiotowienie zagraża także naszemu człowieczeństwu. Współczesny egzystencjalizm powinien demaskować fałszywe konieczności i bronić przeżywanego doświadczenia przed statystyczną amputacją. Współczesny egzystencjalizm to sztuka odzyskiwania człowieka spod warstw gotowych opisów profilu, algorytmu czy stereotypu. To przypomnienie, że nikt nie jest tylko tym, czym go nazwano. Człowiek nie jest swoją rolą, przeszłością ani cierpieniem. Nie jest nawet własną autodefinicją, jeśli ta zamyka proces stawania się. To filozofia niewygodna. Zapala światło tam, gdzie wolelibyśmy ciemność, ukazując wolność, lęk i odpowiedzialność. To nie jest jednak filozofia rozpaczy, lecz antynaiwność. Egzystencjalista pyta, jaki sens próbujesz stworzyć, skoro nie otrzymałeś go w pakiecie startowym. Rdzeń tej myśli tworzy 5 wartości. Wolność, odpowiedzialność, autentyczność, solidarność i prawdę. Freud dowodzi, że człowiek nie jest dla siebie przezroczysty. Heidegger wskazuje na trwogę, która odsłania przed nami własne możliwości. Sartre radykalizuje wolność, de Beauvoir ukazuje społeczną konstrukcję płci, a Fanon analizuje rasizm jako narzucone spojrzenie. Camus dodaje do tego absurd i bunt. Pierwszą wartością jest wolność egzystencjalna. Oznacza ona, że człowiek nie jest rzeczą ani sumą okoliczności. Nawet w obliczu uwarunkowań pozostaje bytem, który wybiera postawę wobec swojej sytuacji. Wolność jest brakiem ostatecznego usprawiedliwienia przez rzeczy. Jest ciężarem. Druga wartość to odpowiedzialność. Jeśli nie posiadamy gotowej natury, stajemy się odpowiedzialni za cały projekt nadawania sensu życiu. Każde działanie niesie w sobie propozycję wartości. Odpowiedzialność musi być podwójna, osobista oraz instytucjonalna. Człowiek odpowiada za siebie, lecz społeczeństwo odpowiada za warunki, w których ludzie mogą realnie siebie wybierać. Trzecią wartością jest autentyczność. Współcześnie słowo autentyczność zostało nadużyte. W ujęciu egzystencjalistów to zgoda na prawdę o własnej wolności i odpowiedzialności. Człowiek autentyczny nie zamyka się w roli. Przestaje traktować cudze zdanie jak własny los. Wymaga to rozpoznania złej wiary, czyli techniki samooszustwa. Chcemy wybierać, lecz nie chcemy odpowiadać za skutki. Egzystencjalizm działa tu jak kontrola skarbowa duszy. Pyta, gdzie ukryto odpowiedzialność. Kolejną wartością jest solidarność. U Camusa rodzi się ona z absurdu i buntu. Solidarność nie jest sentymentalnym dodatkiem. Jest sprawdzianem wolności. Wolność ma charakter relacyjny. Solidarność egzystencjalna polega na uznaniu, że drugi człowiek także jest projektem, a nie narzędziem w moim projekcie. Piątą wartością jest prawda rozumiana jako odmowa kłamstwa. Prawda staje się zadaniem, które wymaga demontażu mitów i odwagi w dostrzeganiu faktów. Kluczowa jest tutaj Camusowska niezgoda na kłamstwo, które niszczy wspólny świat i uniemożliwia autentyczną komunikację. Współczesny egzystencjalizm musi bronić prawdy przed dogmatyzmem oraz przed cynizmem. Prawda bywa trudna i fragmentaryczna, ale nigdy nie jest dowolna. Zaczyna się od odmowy magicznych nazw. Jeśli człowiek jest wyzyskiwany, fakt ten nie znika, gdy nazwiemy go partnerem. Aksjologia egzystencjalizmu ma charakter demaskatorski. Odsłania miejsca, w których człowiek zostaje podmieniony przez etykietę. Opis nie może pożreć osoby. Warto rozważyć kontrargumenty. Pierwszy głosi, że egzystencjalizm ignoruje biologię czy ekonomię. Dojrzały nurt uznaje uwarunkowania. Drugi zarzut dotyczy nadmiernego indywidualizmu. Najistotniejsze teksty prowadzą w stronę relacyjności i etyki solidarności. Trzeci kontrargument mówi o pesymizmie. Egzystencjalizm dąży do twórczej afirmacji, wyzwolenia i buntu. Czwarty zarzut pyta, czy brak odgórnych wartości prowadzi do subiektywizmu. Wolność sama ustanawia wymagania. Jeśli domagam się uznania jako istota wolna, nie mogę odmawiać tego innym. Z doświadczenia wolności wyprowadzamy etykę granicy i uznania. Współczesny egzystencjalizm musi zachować miarę. Człowiek potrzebuje wolności, lecz także wspólnoty, która nie zmienia każdej decyzji w samotny egzamin moralny. Aksjologia tej filozofii powinna prowadzić do projektu instytucjonalnego. Dobre prawo i dobra szkoła nie redukują osoby do przypadku czy roli, lecz poszerzają realną przestrzeń ludzkich projektów. Egzystencjalizm to przede wszystkim filozofia antyredukcji. Broni człowieka przed sprowadzeniem go do natury, rasy, klasy czy danych. Żaden z tych elementów nie ma prawa zamknąć nas całkowicie, człowiek jest zawsze czymś więcej niż jego opis. To więcej to struktura wolności i zdolność do buntu. Przypomina, że w epoce wielkich systemów danych człowiek nie jest rekordem w bazie, a w dobie rynku nie jest produktem. To filozofia, która odbiera nam fałszywe pocieszenia, aby oddać prawdziwą godność. Prawdziwa godność mówi, jesteś uwarunkowany i omylny, ale nie jesteś rzeczą. Możesz odpowiedzieć. Możesz odmówić. Życie bez kłamstwa nie jest łatwe, ale jest jedynym, które zasługuje na miano ludzkiego, w świecie, który coraz chętniej zamienia nasze imiona na rekordy w bazach danych i profile w mediach społecznościowych. Egzystencjalizm przestaje być akademickim zabiegiem. Staje się aktem samoobrony. Ostatecznie nie chodzi o to, by wygrać z historią lub systemem, lecz by nie stać się ich bezmyślnym przedłużeniem. Czy potrafimy zatem znieść ciężar własnej wolności i spojrzeć w lustro bez poszukiwania alibi? Wiedząc, że życie bez kłamstwa jest jedyną drogą do odzyskania prawdziwego człowieczeństwa.